Stało się. Dałeś plamę. A teraz myślisz tylko o tym, żeby nikt tego nie zauważył. Wtem, jak na złość, zaczynasz się czerwienić i nie możesz nad tym zapanować. Najchętniej zapadłbyś się pod ziemię, uciekłbyś gdzieś, uciekłbyś przed krępującymi spojrzeniami innych osób. Dobrze znasz to uczucie. Umiesz je również dobrze nazwać. To wstyd. Brytyjczycy stworzyli listę najczęstszych powodów, które sprawiają, że czerwienimy się ze wstydu. A za najbardziej upokarzające uznali plamy, jedzenie na ubraniu, machanie do kogoś, kto nas nie widzi, bądź ignoruje, resztki jedzenia między zębami, które świadomie zaprezentowaliśmy innym podczas rozmowy. A kolejne powody uwzględnione na liście to widoczne ślady potu pod pachami, nieplanowane parknięcie śmiechem, paradowanie z rozpiętym rozporkiem, czy połykania jedzenia w nieprawidłowy, dziwny, łakomy sposób. I ten wstyd, jako samo pojęcie, bardzo trudno jest zdefiniować. Jest to z pewnością rodzaj fizycznej i psychicznej reakcji człowieka na to, co się stało w danej chwili. Wstydzimy się zazwyczaj wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że popełniliśmy jakiś błąd, że zrobiliśmy coś nie tak, wbrew ogólnym przyjętym zasadom czy normom. I to poczucie wstydu jest mi dobrze znane. Pamiętam, jak ponad 10 lat temu wstydziłem się, muszę wam powiedzieć, że bardzo się wstydziłem, gdy policja w obecności mojego przełożonego poinformowała mnie, że z powodu nagromadzenia odpowiedniej ilości punktów karnych, które zdobyłem za szybką jazdę samochodem, mam do 5 dni oddać prawo jazdy i stawić się na ponowny egzamin. Wstydziłem się bardzo. I każdy z nas zrobił w życiu coś, czego żałuje. Coś, czego tak naprawdę się bardzo wstydzi. I często gdzieś skrywamy te rzeczy i nie chcemy, żeby wyszły na światło dzienne. Czasami nikt przez całe nasze życie się o nich nie dowiaduje. Czasami jednak wstydzimy się bardzo, bo rzeczy, które chcieliśmy skrzętnie ukryć, ujrzały światło dzienne, wyszły na jaw. I zdarza się, że to, co chcieliśmy skrzętnie ukryć, zachować tylko dla siebie, wypływa i staje się widoczne dla wielu ludzi. I nagle nasz problem, nasza słabość, nasza bezradność i nasz grzech widać w całej okazałości. Wszystko zostało obnażone. Naprawdę nic już nie można ukryć, a my sami ze wstydu chcielibyśmy zapaść się pod ziemię. Bo nagle każdy może przyjrzeć się naszym grzechom z bliska. Jest to bardzo niekomfortowe. Każdy może nas ocenić, skrytykować i potępić, a nas oblewają zimne poty. Robimy się czerwoni na twarzy, nie możemy nad tym zapanować. I nie wiemy, na czym lub na kim zawiesić swój wzrok. Uczucie wstydu i poczucie winy często towarzyszą nam, kiedy przekonujemy się o własnym grzechu. Albo wtedy, kiedy tego grzechu nie jesteśmy w stanie dłużej ukryć przed innymi. Tak naprawdę nie wiem, jak ty się czujesz, gdy zgrzeszysz, kiedy zgrzeszysz. Najprawdopodobniej jeśli wtedy wstyd lub towarzyszy ci silne poczucie winy. Albo po prostu jeśli najzwyczajniej w świecie głupio z tego, co zrobiłeś. Ale wiem jedno. Zawsze, gdy ktoś konfrontuje nas z naszym grzechem, czujemy się bardzo niekomfortowo, czujemy się bardzo źle. A czasami samo wspomnienie uczucia wstydu, które kiedyś odczuwaliśmy z powodu popełnionego grzechu, może uchronić nas od popełnienia go po raz kolejny. Dlatego ja już nie jeżdżę tak szybko samochodem. Naprawdę staram się jeździć przepisowo. I choć czasami wstyd może uchronić nas od zrobienia czegoś głupiego, to, czy nam się to podoba, czy nie, granice wstydu w dzisiejszych czasach bardzo się przesunęły. Dzisiaj to, co jeszcze kilkanaście lat temu było powodem do wstydu, dla wielu jest powodem do dumy. Coś, co kiedyś było przekroczeniem granic moralnych, dziś jest zupełnie normalne. Dzisiaj ludzie chwalą się i mówią o rzeczach, które kiedyś skrzętnie ukrywali w swoich domach, w zaciszu swoich podwórek. I dzisiaj musisz wiedzieć, że widać to w sferze, najbardziej widać to w sferze obyczajowej, w sferze seksualnej. Dzisiaj okazuje się, że co piąty uczeń gimnazjum przyznaje się, że swój pierwszy intymny kontakt seksualny miał w wieku 15-16 lat. A jeszcze ponad 20 lat temu średni, statystyczny człowiek, który rozpoczynał swoje życie seksualne, mógł się przynajmniej pochwalić dowodem osobistym. Świat stanął zupełnie na głowie. A granice moralne, granice rzeczy, za które każdy, za które można się wstydzić i czuć winnym, bardzo się przesunęły. I choć tak bardzo nie lubimy czuć się winni i wstydzić się za rzeczy, które zrobiliśmy, to okazuje się, że to właśnie poczucie wstydu pomaga nam zmierzyć się z grzechem w naszym życiu. Pomaga nam w dokonaniu refleksji i w konsekwencji zmienić swoje życie. Konfrontacja z grzechem zawsze boli. I chociaż próbujemy się usprawiedliwiać i przesuwać granice wstydu, to z czasem dobrze wiemy, że zrobiliśmy coś źle, że zgrzeszyliśmy. A czasami boli jeszcze bardziej, bo inni dowiadują się o naszych sekretach, bo inni dowiadują się o naszych grzechach, które chcieliśmy ukryć, skrzętnie schować. I to boli, gdy one wypływają, wychodzą na jaw. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale od 1 do 6 wersetu czytamy historię kobiety, której grzech właśnie wyszedł na światło dzienne. I czytamy tam, że wczesnym rankiem znów Jezus zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie kazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Jezus przychodzi do świątyni i jak zawsze towarzyszy mu spory tłum. Siada i zaczyna nauczać. Możliwe, że dla wygody wszystkich słuchaczy uczniowie usiedli wokół Jezusa, a on znajdował się pośrodku. Nagle to jego nauczanie przerywają znawcy prawa i faryzeusze. Przez chwilę wkradło się spore zamieszanie. Faryzeusze szarpią, mocują się, przyprowadzają kobietę złapaną na cudzołóstwie. I tą kobietę stawiają pośrodku, obok Jezusa. Kobieta ta dopuściła się aktu seksualnego z mężczyzną, który nie był jej mężem. A według starotestamentowego prawa zasługuje na dotkliwą karę, zasługuje na śmierć. Co do jej winy, tak naprawdę nikt nie ma żadnych wątpliwości. Została złapana na gorącym uczynku. Najprawdopodobniej wyciągnięto ją z łóżka, w którym była ze swoim kochankiem i teraz postawiono ją pośrodku tego wielkiego tłumu blisko Jezusa. Co za straszna, a wręcz przerażająca sytuacja. Jak strasznie ona musiała się czuć w tym momencie. Tłum ludzi patrzy na nią z pogardą, bo wszyscy wiedzą, co takiego zrobiła. W jej kierunku za chwilę mogą polecieć kamienie, a teraz w jej stronę lecą wulgarne słowa. Jak wielki wstyd i poczucie winy musiała odczuwać. W tym wszystkim jest zupełnie sama. Zdana na łaskę i niełaskę tłumu. Ta chwila przyjemności kosztowała ją tak wiele i mogła już za chwilę kosztować ją życie. Czy możesz wyobrazić siebie w tej sytuacji? To tak jakby kogoś z tej sali postawić tutaj na środku, wyciągnąć wszystkie skrywane grzechy, które popełnił w życiu i obserwować go, śmiać się z niego, szydzić z niego i potępiać go za to, co uczynił. Jak strasznie musiała czuć się ta kobieta w tym momencie. Prawo rzymskie, które obowiązywało na terenie okupowanego Izraela, co prawda zabraniało samodzielnego wymierzania kary śmierci, a kamienowanie za cudzołóstwo było więc raczej formą zbiorowego linczu niż realizacją wyroku wydanego podczas sprawiedliwego procesu. Ale rozcieczony tłum, ten tłum tak naprawdę zdolny jest do wszystkiego. A ta cała sytuacja może wydawać się nam bardzo dziwna. Bo gdzie jest tu mężczyzna, z którym ta kobieta cudzołożyła? Przecież według prawa oboje zasługują na karę. I czy ci uczeni w piśmie i faryzeusze naprawdę liczyli się ze zdaniem Jezusa? Czy potrzebowali Jego zgody na to, aby wykonać wyrok, aby ukamienować tą kobietę? Po co tak naprawdę zaangażowali się w tą sprawę? Po co zadali sobie tyle trudu? Po co ta cała szarpanina? A odpowiedź na te pytania znajduje się w wersecie 6. Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. A więc im wcale nie chodziło o tę kobietę, ona była tylko narzędziem w ich rękach, a za jej sprawą chcieli go pogrążyć i pozbyć się go na zawsze. Bo on był niewygodny, on przeszkadzał im w tym, co robili. Faryzeusze wielokrotnie stawiali Jezusa w trudnych, jak im się wydawało, sytuacjach. I tak samo chcieli postąpić teraz. Tak samo chcieli postąpić teraz, tą tylko różnicą, że ich plan na pierwszy rzut oka wygląda doskonale. Zadali sobie wiele trudu. Przyłapali kobietę na cudzołóstwie. Nawet nie wiem, jak oni to zrobili. Przyprowadzili ją w końcu do Jezusa. Prawie bezbłędnie zacytowali prawo mojżeszowe. A teraz oczekiwali na odpowiedź. Sprawa wydawała się prosta, bez żadnych komplikacji. Tak, kamienujemy, albo nie kamienujemy. Każda z tych odpowiedzi ściągnęłaby na Jezusa falę krytyki, a co w konsekwencji mogło doprowadzić do jego śmierci. Jeżeli Jezus powiedziałby tak, możecie rzucać w nią kamieniami, po pierwsze, zaprzeczyłby sam sobie i zaprzeczył temu, co nauczał o Bogu, który kocha, nie odrzuca grzeszników. Właśnie o tym Chrystus nauczał. Po drugie, uznałby autorytet faryzeuszy nad sobą. A po trzecie, sprzeciwiłby się rzymskiemu okupantowi, który zastrzegał sobie prawo do wykonywania wyroków śmierci. Gdyby powiedział, nie rzucajcie w nią kamieniami, wtedy mógłby być uznany za heretyka, który podważa prawo mojżeszowe, a tym samym podważa słowa samego Boga. I za to również mógł ściągnąć na siebie karę śmierci. A więc co za wyrafinowany, przebiegły plan. Sytuacja tak naprawdę wydaje się bardzo dramatyczna. Życie tej kobiety wisi na włosku, a Jezus wydaje się być w sytuacji bez wyjścia. Co on robi? Od 6 wersetu czytamy, że Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcami po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. A po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał: kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępia? Odpowiedziała: nikt, panie. A Jezus: ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Zachowanie Jezusa wydaje się bardzo, bardzo nietypowe. Jest otoczony wielkim tłumem. Zadawane są mu pytania. Ludzie czekają na odpowiedź. Wystawiany jest na próbę. Znajduje się w sytuacji wielkiego zagrożenia. A on pochyla się i milcząc pisze coś palcem po ziemi. Ci faryzeusze, cały ten tłum, uczeni w piśmie, jego uczniowie i ta kobieta z niecierpliwością czekają na to, co Jezus odpowie. Jakie zajmie stanowisko w tej trudnej, niekomfortowej sytuacji? Wszyscy z niecierpliwością czekają na jego odpowiedź, a Jezus pochyla się i milcząc pisze coś palcami po ziemi. I tak naprawdę nikt nie wie, co Jezus napisał. Wygląda na to, że nie ma to żadnego większego znaczenia dla właściwego zrozumienia tej historii. Być może chciał pokazać wszystkim, że on wcale nie jest zainteresowany i wypowiada się, nie jest zainteresowany takimi dyskusjami. On przecież nie przyszedł po to, żeby osądzać czy karać za grzech, zwłaszcza tych, którzy potrzebują przebaczenia. Faryzeusze i uczeni jednak nie odpuszczają. Wręcz domagają się odpowiedzi. Co robi Jezus? Jezus staje i wypowiada jedno zdanie, które przeszywa ich duszę jak miecz. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Ta odpowiedź przenosi ciężar odpowiedzialności na tych, którzy kierują do niego te pytania. A ci, którzy jeszcze przed chwilą oskarżali kobietę, nagle sami stanęli twarzą w twarz z własnym grzechem. Bo grzech, często tak bywa, dopada nas w najbardziej niespodziewanym momencie. Kobietę dopadł w łóżku z kochankiem, a faryzeuszy uczonych w piśmie dopadł w świątyni. Słowa Jezusa uświadomiły im, że oni również są winni. A ponieważ nie mogą nic powiedzieć, nie mogą powiedzieć, że są wolni od grzechu, wycofują się jeden po drugim, pozostawiając ich sam na sam, grzesznicę, z Jezusem, który nigdy nie zgrzeszył. I prawdą jest, że nikt nie ma wątpliwości co do grzechu tej kobiety. Jest winna. Została złapana na gorącym uczynku. I tak naprawdę to nie podstęp faryzeuszy przyprowadził ją do Jezusa, a to jej własny okropny grzech sprawił, że straciła całkowitą kontrolę nad swoim życiem i została zawstydzona przed wszystkimi i zasłużyła na śmierć. Teraz jednak została sama z tym, który ma całkowite prawo rzucić w nią kamieniem, bo nigdy nie zgrzeszył. Ale Jezus podnosi ją i zanim jeszcze ona zdążyła przeprosić, wyznać swój grzech czy pokutować, mówi: skoro nikt cię nie potępia, to ja też cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I dalej dzieje się to, co Bóg zawsze chciał zrobić z grzesznym człowiekiem. Zamyka grzeszną przeszłość i otwiera nową przyszłość. A kobieta, która przed chwilą była prowadzona przez stróżów moralności, teraz może odejść wolna i żyć nowym życiem. Życiem wolnym od wstydu, życiem wolnym od grzechu, życiem, które daje Jezus Chrystus. Gdy myślę o tej historii, to myślę, że w miejsce tej kobiety mógłby postawić się każdy z nas. Każdy z nas mógłby dobrze odnaleźć się w tej historii. Prawda jest taka, że ta historia jest o mnie i o tobie. Ta historia jest o każdym z nas. Dlaczego? Śmiało moglibyśmy w tę historię wpisać swoje imiona. Mogliśmy przeczytać ją w taki oto sposób. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili mężczyznę przyłapanego na oszustwie. Potem przyprowadzili kobietę przyłapaną na plotkowaniu. Potem przyprowadzili mężczyznę przyłapanego na poniżaniu swojej żony. Potem przyprowadzili chłopaka złapanego na oglądaniu pornografii. Przyprowadzili dziewczynę przyłapaną na oszukiwaniu w szkole. I możesz wpisać siebie w tę historię. Powalonego przez grzech na kolana, leżącego przed świątynią, gdzie z jednej strony są ci, którzy chcą cię zabić i tak naprawdę na tą śmierć zasłużyłeś, a z drugiej strony jest Jezus, który daje życie, który uwalnia od wstydu. I tak bardzo ci jest wstyd, bo wszyscy doskonale widzą, co zrobiłeś, a twój grzech został obnażony. I grzech zrobił to każdym z nas. Postawił nas w miejscu, gdzie jesteśmy bezradni. Nie mamy kontroli nad swoim życiem, bo często grzech przejmuje kontrolę nad naszym życiem, a my potrzebujemy przebaczenia. I być może jesteś dzisiaj tutaj i jest ci wstyd. Jest ci wstyd za to, jak żyłeś, jak żyjesz, co zrobiłeś, co robisz. Być może siedzisz na tym miejscu i słuchasz tego, tej historii, ale tak naprawdę czujesz się powalony na kolana. Jeżeli tak jest, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu. Jesteś w miejscu, gdzie nikt cię nie potępia. Jesteś w miejscu, gdzie Chrystus jest w stanie uwolnić cię od twojego grzechu, od twojego wstydu. Bo wtedy, kiedy wstyd za grzech powala cię na kolana, Jezus chce cię podnieść i dać ci kolejną szansę na nowe życie wolne od grzechu.